100 lat awangardy w Polsce.
Awangarda w polskiej literaturze. Gdzie należy szukać jej źródeł i korzeni? Wobec czego buntowali się polscy literaci i co postulowali? Wyjaśnia dr Karolina Kołodziej z Uniwersytetu Łódzkiego.
Takie źródło jest jedno, to jest wynika z młodości, z takiego znanego nam wszystkim buntu wobec tego, co zostaje zastane. I tak było także z tą awangardą dwudziestowieczną. Oczywiście ich źródeł literackich i tego buntu wcześniej możemy szukać w literaturze francuskiej czy w literaturze rosyjskiej. Na gruncie polskim on przejawiał się właśnie w latach dwudziestych XX wieku, może niektóre tendencje nawet troszeczkę wcześniej, czyli gdzieś około dwóch dekad później niż na przykład w literaturze francuskiej. I to było taki młodzieńczy bunt przeciwko zastanym formom, przeciwko roli, jaką społeczeństwo przypisywało artyście. Ale to jest też ciekawe, bo jeżeli pomyślimy sobie, że twórcy awangardowi na przykład kształtowali się w opozycji głównie przeciwko romantykom, no to wiadomo, że ci romantycy kiedyś też byli awangardą w stosunku do kolejnych twórców.
Ale każdy wiek ma swoją awangardę po prostu.
Tak jest. Tak jest, że każdy artysta, zresztą to chyba wynika z takiej potrzeby artysty do wyrażenia siebie. A łatwiej jest wyrazić siebie w opozycji, często w opozycji do tego, co było, niż w jakikolwiek inny sposób. I tak było też z twórcami awangardowymi. Tutaj na gruncie polskim to rozwijało się także w powiązaniu z sytuacją polityczną, bo tu przecież mieliśmy wcześniej modernizm, który był taki bardzo indywidualistyczny. Potem przyszła rewolucja roku 1905 i okazało się, że ta literatura, taka patetyczna, ona już może niekoniecznie przystaje do tego współczesnego świata. To po pierwsze. Po drugie, okazało się też, że zmienił się odbiorca. Moderniści pisali elitarnie. Oni pisali, programowo uznawali, że im nie jest potrzebny odbiorca, ale jednak dla kogoś pisali. Ale to był twórca, który był odbiorcą świadomym. Rok 1905 pokazywał, że oprócz tej elity jest bardzo dużo ludzi, którzy żyją w miastach, którzy pracują, którzy są robotnikami i dla nich też trzeba tworzyć. Tu myślę, że takie symptomatyczne będzie dzieło w jakiś sposób zamykające okres modernizmu, czyli Próchno Berenta, gdzie jest pokazane, że ci artyści żyją w zupełnej opozycji do świata ludzi pracujących. Oni żyją nocą, tamci żyją za dnia. I ten taki symptomatyczna wymiana tych ludzi, kiedy ci wracają z tego swojego sztucznego świata, tamci zaczynają żyć. I teraz ci artyści właśnie, którzy także przeszli doświadczenie rewolucji, pierwszej wojny światowej, oni stwierdzili, że chcą tworzyć właśnie dla tych ludzi prawdziwych.
To co tak naprawdę się nie podobało w tych wcześniejszych założeniach, we wcześniejszych pomysłach, we wcześniejszym kształtowaniu w ogóle się artysty i jego odbiorcy twórcom awangardowym?
No myślę, że nie podobało mi się wszystko to, co dla przeciętnego czytelnika, czy dla przeciętnego odbiorcy literatury jest utożsamiane z artystą. To znaczy, mówili tak, artysta to nie jest człowiek, przez który posługuje się natchnieniem, tak? Natchnienie nie jest potrzebne. Literatura jest rzemiosłem, takim samym jak fryzjerstwo, szewstwo, krawiectwo, jest rzemiosłem, które musi być dobrze wykonywane. Po drugie, uznali też, znaczy całkowicie odrzucali uwarunkowania, całkowicie odrzucali takie zakorzenienie w tradycji. Uznawali, że nieważne jest to, co było, ale ważne jest to, co jest teraz i co będzie, tak? Czyli tutaj to rozróżnienie między awangardą krakowską, na przykład, a futurystami, czyli jedni nastawieni na teraźniejszość, drudzy na przyszłość. A do tej pory ta nasza literatura mocno była osadzona jednak w przeszłości. Oni także twierdzili, że niedobre było takie skupianie się artysty na sobie, na opisywanie własnych stanów wewnętrznych. Nie, artysta ma pokazywać świat, ale pokazywać, a nie przefiltrowywać go przez to swoje natchnienie. Czyli jeżeli są jakieś konkretne obrazy, to należy je opisać. Oczywiście oni też mieli swoją specyficzną teorię tworzenia, słowa i tak dalej, ale chodziło o to, żeby artysta opis przedstawiał, a nie opisywał.
Wspomniała pani już o awangardzie krakowskiej, o futurystach. Tu należy się doszukiwać tych pierwszych takich prądów awangardowych właśnie również w literaturze?
Jeżeli chodzi o literaturę polską, tak. Futuryści, oczywiście to już w 1909 we Francji rozpoczęły się te manifesty futurystyczne. W Polsce one się pojawiły trochę później, ale to był pierwszy taki ruch awangardowy ważny w literaturze polskiej. Myślę, że to taki ruch, który powinni lubić wszyscy dyslektycy, dzieci, chociażby przez to znoszenie norm ortograficznych. Ale oni faktycznie, to było bardzo mocne uderzenie, bo ile możemy powiedzieć, że awangarda w porównaniu z futurystami jest w miarę klasyczna, no to tutaj futuryści naprawdę
odwrócili cały porządek, prawda?
Tak, zdecydowanie zanegowali wszystko. To znaczy, to myślę, że to jest takie prawo młodości, takiego buntu, ale tutaj też chodziło o skandal, tak? To już też brało się właśnie z literatury francuskiej, z tego takiego najbardziej, czy nastawienia na takie bardzo skandaliczne zestawienia, czy nie, takie też odrzucenie tej przyczynowości w literaturze, pokazanie też tego, że ona opiera się na luźnych skojarzeniach. Ale to jest jedno, to o czym oni pisali, drugie było to, w jaki sposób pisali i jak graficznie wyglądała ta literatura, bo to było faktycznie
zupełnie... No właśnie, przypomnijmy sobie, że nie tylko treść tak naprawdę, ale forma.
To wszystko razem tworzyło taką spójną całość, wywracającą porządek literatury, ale jednak spójną. To znaczy oczywiście nowa tematyka, tak? Też zwrócenie się do przyszłości, stąd też nazwa tego ruchu. Czyli nawet już teraźniejszość była dla nich za stara, tak? To jest właśnie ten postulat literatury mówionej, bo przecież zapisane słowo już jest słowem przeszłym.
Już staje się historią.
Już staje się historią, tak. Ale właśnie zanegowanie na przykład zasad ortografii. No, czy można bardziej uderzyć w język, niż negując jego ortografię? No i tutaj tak, że RZ, znaczy, że Z zostaje tylko jedno, U zostaje tylko jedno, bo nie ma między nimi żadnych różnic. CH i samo H jednak uznawali, że jest różnica w dźwięczności tych głosek, więc zostawiali obie. Ale przypomnijmy sobie, jak były zapisywane te pierwsze jednodniówki futurystyczne, czy te pierwsze ich tomiki, absolutnie negujące zasady ortografii. Ja to jeszcze chowam przed dziećmi, żeby się nie uczyły, jak tam się przenurzy w brzuchu na przykład. Ale oprócz tego, faktycznie te wiersze były graficznie zapisywane inaczej. I to też wynikało z tego postulatu nowoczesności, bo czym się różni literatura na przykład od telegramu, ogłoszenia, afiszu? Więc jakby to też miało się przejawiać, ta ultranowoczesność w każdej dziedzinie ich twórczości.
W Polsce okres rozkwitu i ekspansji futuryzmu przypada na lata 1918-1923. Twórcy działali w dwóch ośrodkach, w Krakowie i w Warszawie. Spotykali się w klubach futurystycznych, organizowali happeningi na ulicach, a przede wszystkim swoje przemyślenia publikowali w licznych manifestach.